Dzień dobry, a majówkę zaczyna z nami z RMF FM poseł Klubu Parlamentarnego Centrum Rafał Komarewicz. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Panie pośle, dwie pani minister obronione, to kończy dyskusję o jedności w koalicji?
Znaczy, to jest ważny moment. No, pokazujemy, że koalicja 15 października, pomimo pewnych zgrzytów, jest razem, więc ja nie przewidywałem innego wyniku, nawet jeżeli widzieliśmy te takie małe perturbacje przed tym głosowaniem. Natomiast no, to było głosowanie też za wotum zaufania, można powiedzieć, dla premiera Donalda Tuska i je otrzymał według mnie.
A według pana Polska 2050, pana wciąż koledzy?
Więc, no tak, no wszyscy są moimi kolegami. Jakby to przyjaciół w polityce, można powiedzieć, to trudno jest szukać przyjaciół, ale to są na pewno koledzy. No,
zagłosowali utrzymaniem obu pań w rządzie, dlatego że się przestraszyli tych słów premiera, który mówił, kto zagłosuje przeciwko, to musi się pożegnać z koalicją?
Wie pani co, no to było jasne przesłanie pana premiera, że koalicja 15 października ma być razem. No jeżeli ktoś głosuje za odwołaniem ministra, jego rządu, no to znaczy, że nie jest w koalicji. To jest jakby naturalne, że nie wszystkie działania ministrów, i to nie tylko tych dwóch, wobec których było wotum nieufności, no niekoniecznie się wszystkim podobają. Natomiast no, tutaj ja zagłosowałem za taką stabilizacją, jeżeli chodzi o koalicję, ale też za tym, żebyśmy te nasze obietnice wyborcze spełniali, tak? Więc to, że te panie zostają, no to jest jakby naturalne. No jeżeli ktoś nie chce być w koalicji, po prostu wychodzi z koalicji. No to jest jakby proste, tak?
A jak pan rozumie te słowa pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, która powiedziała, że będziemy bronić pani minister Henning-Kloski i dajemy jej, rozumiem, Polska 2050, ostrożny kredyt zaufania. Co to jest ostrożny kredyt zaufania?
Wie pani co, to jest tak, że ja rozumiem, że nie wszystkim się podobają działania ministrów wszystkich. No, mnie też się nie podobają działania pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
Jak jeszcze byliście jednością, to były jakieś zarzuty do działania pani minister Henning-Kloski ze strony tych polityków, którzy teraz są w Polsce 2050. Zastanawiam się, czy tak nagle po prostu się nie zaczęło podobać niektórym.
Wie pani co, no, były na pewno zarzuty, jeżeli chodzi o posła Romowicza, dlatego że no, Polska nie jest jednorodna. Są miejsca, gdzie inne powinny być działania. On jako też jestem w stanie zrozumieć, ponieważ jest z Podkarpacia, z Uszczy, gdzie tam, jeżeli chodzi o przemysł drzewny, jest mocno rozwinięty. No działania, może nie koniecznie pani tutaj Henning-Kloski, ale pana Dorożały, no jakby znacznie ograniczają możliwości zarobkowania tym ludziom tam. Więc ja rozumiem jego, można powiedzieć, sprzeciw. Natomiast uważam, że jednak ostatecznie powinien zagłosować za odrzuceniem wotum nieufności, ponieważ to jest na dzień dzisiejszy nasz rząd. No jeżeli ktoś głosuje przeciw ministrowi, to znaczy, że nie chce być w rządzie.
Dobrze, ale jak pan rozumie te słowa o ostrożnym kredycie zaufania? Czyli co, zakopaliśmy topór tylko na chwilę?
Czyli ja rozumiem to, że będą się przyglądać, jak będą wyglądały działania pani minister. Tak samo jak my się przyglądamy różnym innym ministrom, jak wyglądają ich działania.
A podobało się panu to, że pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz nie było w ławach rządowych, kiedy toczyła się dyskusja przed głosowaniem, kiedy na przykład przemawiał premier Tusk?
Ale wydaje mi się, że chyba była pani
minister Pełczyńska. Nie przez cały czas.
Nie przez cały czas, ale wydaje mi się, że była na sali. Natomiast wie pani, no, pani Pełczyńska-Nałęcz nie jest posłem, tak? Więc ona nie będzie głosowała.
Ale jest
głosowała
w rządzie.
Więc nie wiem, jak to było z innymi ministrami.
Wsparcie.
Przyszła i była z rządem. Natomiast no, wiadomo, że lepiej by to wyglądało, gdyby była przez cały czas, kiedy odpowiadamy na zarzuty w stosunku do naszej ministrów, naszego rządu.
A słyszał pan, bo chodzą takie słuchy, wspomniał pan o panu ministrze Dorożale, że Prawo i Sprawiedliwość postawiło warunek pani minister Henning-Klosce. Zostajesz w rządzie, bronimy cię, ale twój zastępca, pan Dorożała, do lipca ma zniknąć.
To chyba nie Prawo i Sprawiedliwość.
PiS.
PiS, taki warunek, że broni pani minister? Znaczy wydaje się, że chyba, bo to, to był wniosek PiS-u o odwołanie, więc jakby...
Tak, tak, wniosek PiS-u o odwołanie pani minister, tak.
Tak.
A Polskie Stronnictwo Ludowe...
PSL, mówi pani PSL,
tak,
nie
tak, PSL, aha, PSL, ja powiedziałam, tak, a Polskie Stronnictwo Ludowe, tak, tak, tak PiS tak, chciało tak. odwołać, a Polskie Stronnictwo Ludowe mówi, zagłosujemy za tym, żebyś została, ale chcemy, żeby twój wiceminister, zastępca odszedł i masz czas do lipca, żeby zrobić z tym porządek.
Czy ja osobiście uważam, że pani minister powinna zweryfikować pracę pana ministra Drożały, bo ja też uważam, że minister Drożała nie zawsze działa zgodnie z, można powiedzieć, linią naszego rządu. My nie powinniśmy dzielić ludzi, różnego rodzaju środowiska. No, kwestia dotycząca choćby myśliwych, tak? No, to jest kwestia taka, która no, jednak dzieli ludzi. Ja bym wolał, żeby rząd koalicji 15 października raczej ich łączył. I też rozumiem kolegów z PSL-u, że w ten sposób do tego podchodzą, więc myślę, że pani minister no, po prostu przemyśli to, z jakimi wiceministrami chce współpracować i jak oni wpływają na jej wizerunek. Bo czyli pamiętajmy, pan... że na wizerunek pani minister wpływają również wiceministrowie i ich praca i ich oczywiście decyzje, jak i również wypowiedzi.
Czyli według pana, pan wiceminister Drożała źle wpływa na wizerunek ministerstwa i pani minister?
Uważam, że powinien lepiej wpływać, bardziej budować panią minister, a nie pokazywać takie sytuacje, kiedy pani minister wychodzi na osobę, którą dzieli
społeczeństwo. Czyli do dymisji pan wiceminister?
Nie wiem, czy do dymisji, bo to jest decyzja pana premiera i pani minister, czy ma być, czy nie. Natomiast uważam, że jego praca powinna być zweryfikowana.
Panie pośle, to niby długo, ale to nie jest tak długo w polityce, bo wybory są w przyszłym roku. Co wy jako politycy centrum zrobicie? Będzie partia? Rozmawiacie już z kim, żeby pójść wspólnie do tych wyborów?
Oczywiście mamy półtora roku do wyborów. Wie pani o tym dobrze, że kwartał w polityce, czyli 3 miesiące, to jest przepaść. My na dzień dzisiejszy kończymy rejestrację.
Ale to wcale nie jest duże, jak się nie ma partii.
Kończymy rejestrację stowarzyszenia. Również zostają złożone dokumenty, jeżeli chodzi o partię polityczną. Wie pani, najważniejsze to jest to, żeby realizować obietnice wyborcze. I to jest jakby kluczowe. No to jest tak, że no mamy kwestię na przykład dotyczącą kwoty wolnej od podatku. Tak?
Za chwilę o tym porozmawiamy, ale chciałby pan jako polityk realizować przez na przykład kolejne 4 lata po wyborach?
Wie pani co, no, będę się tym zastanawiał, no, zobaczymy jaką będę miał skuteczność, bo wie pani, no, siedzieć w ławach poselskich i tylko naciskać przycisk, nie mając żadnego wpływu na rzeczywistość, to na pewno no, nie jest satysfakcjonujące. Natomiast, tak jak pani zauważyła, zostało 1,5 roku, to jest trochę czasu, żebyśmy określili się, w którym kierunku idziemy, czy idziemy sami, co jest mało prawdopodobne, no, tutaj oczywiście pani przyznam,
panie pośle,
czy ewentualnie z jakimś innym ugrupowaniem. Pan premier Donald Tusk myśli o tym, aby to była duża koalicja
i wy jej nie wykluczacie.
Na dzień dzisiejszy nie wykluczamy niczego.
I tutaj jest kropka. Żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale cały czas zostajemy w naszym radiu RMF 24 internetowym i w naszych mediach społecznościowych. Poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, Rafał Komarewicz, jest naszym gościem. Nie wyklucza pan, jak pan mówił przed chwilą, tego, że pójdziecie w takim szerszym blokiem i że myśli o tym także premier Tusk.
Znaczy pan premier jakby to mówił, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pójście razem. No przecież wiemy o tym dobrze, że kiedy PiS świętował swoje sukcesy, kiedy był zjednoczoną prawicą, tak? Kiedy nie było małych ugrupowań, które tam dostawały po nawet 5% i się dostawały, tylko że były razem, więc jakby pan premier, rozumiem, że o tym myśli, rozmawia na pewno z różnymi ugrupowaniami, natomiast zobaczymy, jak
Centrum
to będzie wyglądało.
Centrum też o tym myśli.
Wie pani co, no, w polityka to jest pewnego rodzaju sztuka kompromisów, tak? I tak samo jak i koalicja. To nie jest tak, że robimy wszystko to, co chcemy, tylko po prostu musimy iść na pewnego rodzaju ustępstwa, żeby realizować główne założenia. Więc wydaje się, że wszystko jest przed nami. Teraz trudno jest 1,5 roku przed wyborami mówić, jaka będzie konfiguracja. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystko jest możliwe.
A uważa pan, że możliwe jest, że pójdziecie w jednej takiej szerokiej koalicji z tymi, którzy są teraz w Polsce 2050?
Wie pani co, ja sobie jestem w stanie wszystko wyobrazić, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast uważam, że jeżeli koledzy na dzień dzisiejszy będą w ten sposób postępowali, jeżeli chodzi o rząd, czyli przy kolejnych, powiedzmy, we kolejnych wotach nieufności będą w ten sposób rozgrywali jakby samych siebie, bo rozgrywają koalicję, no to pytanie oczywiście, czy będą chcieli jakby pójść w takim większym
Dobrze, to kończąc już rozmowę o jedności koalicji. Uważa pan, że to, co robi polityka prowadzona przez Polskę 2050 zagraża jedności tej koalicji?
Wie pani co, no na pewno sytuacja taka, kiedy mieliśmy sytuację sprzed kilkunastu dni, że podważamy, czy dana minister, która jest wybrana przez premiera, może dalej pełnić swoją funkcję, czy nie zagłosować za odwołaniem jej, no to myślę, że to dobrze nie świadczy o ugrupowaniu. Tak jak powiedziałem, każdy, nikt nikogo nie trzyma w koalicji na siłę. Jeżeli ktoś uważa, że nie odpowiada mu koalicję, że obietnice wyborcze nie są spełniane i nie ma możliwości jakby wpływania na tą rzeczywistość, wtedy po prostu rezygnuje i odchodzi z koalicji.
A czy pan uważa, że ma wpływ na rzeczywistość i może spełniać obietnice albo rzeczywiście mieć wpływ na to, co robi koalicja? Pytam, dlatego że pan przedstawił pakiet dla klasy średniej. To jest taki projekt podatkowy i tak dalej. Ale napisał pan też w mediach społecznościowych, że nie może się dobić do ministra finansów. I pyta pan, jak działa ta koalicja, skoro nie można się dobić ze swoimi pomysłami do ministra finansów. Dobił się pan już do tego ministra, czy nadal się pan nie dobił?
Ja wysłałem prośbę do pana ministra Domańskiego. Czekam na odpowiedź.
A ile już pan
zaproszenie?
Czeka?
No około 2 miesięcy.
To długo?
Tak, no ale rozumiem, że pan minister może być zajęty. Natomiast wie pani, na pewno będę podejmował decyzję w momencie, kiedy będę jednoznacznie widział, jak wygląda sytuacja. To nie jest jedyny projekt. Drugi projektem takim jest opłata turystyczna. Ja jestem posłem z Krakowa i jest kolejny rok, kiedy co najmniej 50 milionów złotych krakowianie tracą na braku opłaty turystycznej. Wie pani, no, turyści przyjeżdżają, płacimy za śmieci, są duże korki, więc mogą zostawić 5 zł w Krakowie na właśnie pokrycie tych kosztów. Mamy ustawę, która jest w komisji. Dostałem informację na temat, która mówi o tym, że czekamy na decyzję, na opinię rządu w tym temacie. Dzisiaj rozmawiałem, że najprawdopodobniej będę miał spotkanie z jednym z wiceministrów. Na ten temat porozmawiam i zobaczę, jaka jest możliwość. Jeżeli się okaże, że nie można nic zrobić, wtedy się będę zastanawiał, w jaki sposób mam zareagować jako poseł z Krakowa. Bo wie pani, ja działam dla wyborców, dla Krakowa, dla Krakowian, a nie pod konkretnym szyldem politycznym. To nie jest tak, że nie ma opłaty turystycznej i ja się przychodzę do tego porządku dziennego.
Ale czy pan się
tak nie powinno być
ignorowany przez ministra Domańskiego, przez ministra finansów?
Wie pani co, ja nie odbieram tego personalnie. Ja rozumiem, że kwestia dotycząca pakietu dla klasy średniej jest problematyczna dla ministra finansów, bo wie pani, Koalicja Obywatelska obiecała, że podniesie kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy. To jest około 50 par miliardów. Ja w swoim tutaj projekcie, w swoim pomyśle chciałem to podzielić na zasadzie, że kwotę podnosimy wolną z 30 do 45 i drugi próg podatkowy dla 2 milionów pracujących na etacie Polaków z 120 do 200 tysięcy. I to właśnie jest te 60 miliardów złotych. Ale pokazałem też, w jaki sposób możemy to zbilansować. Więc czekam na to, aż pan minister znajdzie czas i ze mną porozmawia i powie, jak możemy to załatwić. Bo wie pani, tutaj na temat pakietu dla klasy średniej mógłbym dużo mówić, tak? Jeżeli chodzi o liczby. Tylko wie pani, tutaj jest kwestia, rozumiem, że nie ma zbyt dużo środków w budżecie, ale są możliwości takie, że możemy na przykład zreformować ryczałt i z tego będzie wiele miliardów. Możemy zrobić na przykład podatek przychodowy dla firm zagranicznych, które nie płacą podatków w Polsce, które mają, nie wiem, gigantyczne obroty rzędu miliardy złotych, a płacą setki tysięcy złotych podatku CIT, tak? I to są rzeczy, które powinniśmy zrobić. I z tych pieniędzy powinniśmy właśnie sfinansować klasę średnią. 2 miliony Polaków, którzy płacą ponad 40% podatku. Od każdej złotówki 40% oddają państwu.
To powinien pan o tym rozmawiać z ministrem Domańskim, do którego nie może się pan dobić. Czy uważa pan, że ten rząd działa dobrze, że to jest dobry rząd dla Polski?
Wie pani, no my się umówiliśmy z Polakami na to, że będzie koalicja 15 października. Uważam, że jest dużo rzeczy, które idą w dobrym kierunku, ale też jest dużo, które niestety powinniśmy poprawić.
Pytam,
powinniśmy być bardziej skuteczni. Wie pani, ale to wszystko zależy jakby
ale ja,
też
nie, bo muszę zapytać i znowu zacytować to, co pan napisał na portalu X. To był wpis o tej zbiórce na chore dzieci. I pan pisze tak, że trzeba zbierać te pieniądze, bo rząd nie chciał albo nie potrafi wprowadzić ustawy uszczelniającej ryczałt czy podatek CIT. Państwo nie potrzebuje kazań o sprawiedliwości podatkowej, potrzebuje państwo, które działa i nie pozwala na omijanie podatków przez na przykład korporacje. Więc pytam pana jako posła koalicji rządowej, ten rząd nie potrafi czy nie chce?
Odpowiem pani po spotkaniu z panem ministrem Domańskim, jak to wygląda.
Ale długo będziemy jeszcze czekać.
Nie, no wie pani co, ja myślę, że do wakacji. No jest kwestia, jeżeli pan minister nie będzie chciał spotkać się, rozmawiać na ten temat, wtedy się będę zastanawiał, co dalej zrobić, tak? No bo to jest jakby naturalne. Wie pani co, no różne są możliwości. Będę się zastanawiał nad tym. Na dzień dzisiejszy nie
jest pan cierpliwy i pan
mówię,
czeka.
Cierpliwie czekam. Proszę pana ministra o spotkanie. Chciałbym na ten temat porozmawiać. Chciałbym już argumenty usłyszeć, dlaczego nie chcemy pomóc klasie średniej w Polsce. I wtedy będę podejmował decyzję, co dalej.
A skoro mówimy o pieniądzach, to dzisiaj szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska, kiedy wyszła na mównicę sejmową, powiedziała, że składka zdrowotna nie działa i że o tym Lewica mówi od dłuższego czasu i że trzeba to zmienić na podatek, taki, który będzie szedł właśnie na zdrowie. Tak również, żeby się duże korporacje dorzucały do tego systemu zdrowia. Czy wy jesteście otwarci na dyskusję o tym? Czy pan w ogóle uważa, że to jest dobry pomysł?
Czyli pani co, pani poseł Żukowska mówiła na temat ochrony zdrowia. Mówiła, że ona nie działa tak, jak powinna. I widzi pani, to jest pewna odpowiedzialność, ponieważ Lewica zagłosowała zagłosowała przeciwko wotum nieufności,
bo
to jest pewna odpowiedzialność
koalicjantem.
Wzięcia. Mają odpowiedzialność, jeżeli chodzi o Polaków, jeżeli chodzi o rząd. Natomiast oczywiście ja bym chciał, żebyśmy my w końcu usiedli do jakichś rozwiązań, ponieważ mamy tutaj oczywiście pomysł Lewicy, ale z drugiej strony niestety nie mamy pomysłu, w którym kierunku chcemy pójść. Ja bym chciał, żebyśmy na ten temat jakby rozmawiali.
Znaczy nie ma pomysłu z drugiej, z czego? Z Ministerstwa Zdrowia?
No z ministerstwa niestety no, nie ma konkretnego pomysłu, bo jeżeli zapytamy się, jaki pomysł jest na ochronę zdrowia, to na dzień dzisiejszy my łatamy dziury. Polski system ochrony zdrowia to jest dziurawy worek, do którego wkłada się dużo pieniędzy. Jeżeli go nie załatamy, to nawet podatek zdrowotny nie pomoże nam. To muszą być zmiany strukturalne. Zmiany strukturalne dotyczące lekarzy. Dotyczące tego, czy musimy podjąć decyzję, czy lekarze pracują na NFZ, czy pracują prywatnie, tak jak na przykład tak jest w Niemczech, tak? Że następnie sprawa dotycząca specjalizacji. Wie pani, co się okazuje, lekarze po skończeniu studiów, tak, oni od razu idą na specjalizację.
Warto naszym słuchaczom powiedzieć, że pan jest lekarzem z tym
odpowiedzią. Tak, i widzę pani, oni według mnie niestety, no to nie jest tak, że ktoś kończy studia i od razu idzie na specjalizację. No okazuje się, że nie mamy w ogóle na przykład internistów, nie mamy osób, które
nie mamy pedatrów,
pracują.
Na przykład szpital pedatrów. W Lesku, o czym dzisiaj mówią
redaktor,
media, musi zamknąć
lat,
od jutra oddział
pediatryczny. Co najmniej na dzień dzisiejszy 10 lat trwa wykształcenie lekarza specjalisty. 10 lat. To nie jest zadanie na 4 lata na jedną kadencję. Ja powtarzałem wielokrotnie, że musimy porozumieć się wszyscy. Wszystkie strony sporu politycznego pod, powiedzmy, takim nadzorem w pewnym sensie, na przykład prezydenta, który bez względu na to, kto będzie rządził, jeżeli na coś się umawiamy, to powinno być to
niemożliwe
wtedy
kontynuowane. W czasie tej kadencji. Ale tak się zastanawiam.
Jeżeli
bo
tak
mówi
nie
pan...
będzie, to będziemy mieli problemy z ochroną zdrowia, bo nic nie zrobimy.
Ale
z tym.
Zastanawiam
musimy
się...
sobie z tego zdawać sprawę i wyborcy muszą zdawać sobie z tego sprawę. Jeżeli nie dogadamy się, to będziecie państwo mieli dokładnie to, co mamy teraz.
Bo mówi pan, jest pomysł Lewicy z drugiej strony, czyli z rządu nie ma pomysłu. Głosuje pan za pozostaniem pani minister Sobierańskiej-Grędy w rządzie. Ale czy ta pani minister jest dobrą szefową resortu zdrowia?
Wie pani co, pani minister odziedziczyła dużo rzeczy, które są takim
ale widzi
spadkiem
pan, że
po
ma
innej,
pomysł,
po innej koalicji.
Jak
powiem
te
pani,
problemy?
Że niestety każdy minister zdrowia zostawia po sobie taką minę i wchodzi nowy minister i on po prostu na tą minę jakby wchodzi. Ja nie jestem w Komisji Zdrowia, więc nie mogę pani powiedzieć, jak to wygląda, natomiast jako
ale
poseł...
Ale mówi pan, że nie ma pomysłu
jako poseł nie
rządu.
Widzę, jakby, żeby była informacja, w jaki sposób chcemy naprawić ochronę zdrowia, bo same dosypanie pieniędzy do ochrony zdrowia nic nie zmieni. W tym momencie jakby też przerzucenie większych pieniędzy na prywatną ochronę zdrowia, tak, czyli prywatne firmy, również nie do końca zmieni, ponieważ mamy masę szpitali powiatowych, które są szpitalami zarządzanymi przez powiat, tak? Więc jakby tutaj musi być całościowa zmiana.
A zgadza się pan...
Zobaczymy, czy ją...
A zgadza się pan z panią poseł Żukowską, że jeżeli sytuacja w służbie zdrowia się nie poprawi, jeśli ten rząd czegoś nie zrobi, to przez sytuację w służbie zdrowia, bez względu na to, jak szeroką ławą będziecie szli, przegracie przyszłe wybory.
Powiem pani tak, często się nie zgadzam z panią Żukowską, często bardzo, ale tutaj się muszę z nią zgodzić. To jest rzecz, która jest konieczna do tego, żebyśmy pokazali Polakom, że faktycznie nie tylko dajemy więcej pieniędzy, bo wie pani, na tym w dzisiejszym dyskusji nad wotum nieufności były liczby, miliardy. Ale po prostu tych miliardów nie widać, ponieważ jakby system jest chory od środka. I po prostu my musimy go jakby
one
zmienić.
Są wrzucane i nic się dzieje.
To jest worek bez dna, z dziurą, gdzie te pieniądze wypadają.
Panie pośle, podoba się panu weto prezydenta Nawrockiego. Chodzi o te pozasądowe rozwiązywanie małżeństw, czyli rozwody, że bezdzietne małżeństwa, które nie mają wobec siebie jakichś żadnych żalów. Po prostu ludzie dorośli chcą się rozstać i żeby to się nie odbywało przez sąd. Tylko w urzędach przychodzą, mówią, że już nie chcą być małżeństwem.
Ja wolałbym zdecydowanie, żeby w takich sytuacjach można to było załatwić poprzez notariusza, bo taki był pomysł, żeby po prostu rozwiązać to małżeństwo, a w szczególności jeszcze dla osób, które wzięły ślub cywilny, a nie mają ślubu na przykład kościelnego, prawda? Więc to jest dość proste rozwiązanie. Pan prezydent ma prawo do weta, natomiast zdecydowanie wolałbym, gdyby uprościć ludziom życie. Bo takie ustawy po prostu i takie prawo upraszcza życie. Sądy są odciążone wtedy od tego typu spraw. Jest masa ludzi, którzy po prostu chce się rozstać bez żadnych roszczeń w stosunku do drugiej strony.
Pan prezydent mówi, że trzeba bronić instytucji małżeństwa, a wy jej nie chcecie bronić, a poseł Czarnek mówi, że to jest w ogóle aberracja, że występujecie jako koalicja przeciwko małżeństwu.
No wiem, tylko że z drugiej strony też małżeństwo, które jest związkiem cywilnym, no też nie podoba się, myślę, panu prezydentowi. Więc jakby tutaj, jeżeli ktoś bierze ślub, tak zwany ślub cywilny, no to po prostu powinien mieć prawo do rozwiązania. No, pan prezydent ma prawo zawetować. Powiem tak, wolałbym zdecydowanie, żeby takiej ustawy nie wetował, ponieważ ona ułatwia życie Polakom i obniża koszty. Bo wiadomo, że każda sprawa rozwodowa to są również koszty dla jednej i drugiej strony, ale również obciąża również sądy. Pani więc jakby w takiej sytuacji, no ja bym tutaj, jestem zdecydowanie bardziej liberalny niż
pan
prezydent.
Panie pośle, mamy niecałą minutę, ale jest pan, jak pan sam zauważył, politykiem z Krakowa. Zbliża się referendum 24 maja o to, czy odwołać, czy pozostawić pana Rafała Miszalskiego prezydentem Krakowa.
Nie Rafała Miszalskiego.
Aleksandra. Aleksandra, przepraszam, Miszalskiego, prezydentem Krakowa. Po pierwsze, czy weźmie pan udział w tym referendum, a jeśli tak, to jak pan zagłosuje?
To są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest wzięcie udziału w referendum, a druga oczywiście kwestia głosowania. Jak się głosuje? Ja osobiście uważam, że no, to może jest taki górnolotny, ale każde referendum, każde wybory są świętem demokracji. I uważam, że nie powinniśmy podchodzić do tego tak, że jak w 2023 roku chcieliśmy, żeby PiS przestał rządzić. Nabiawaliśmy wszystkich Polaków, idźcie, głosujcie, bo wtedy wygrywaliśmy. A teraz w tym momencie boimy się oceny wyborców w Krakowie. Więc uważam, że
trzeba iść
na referendum ja osobiście pójdę. Natomiast oczywiście jak zagłosuję, jest to sprawa prywatna każdej osoby, która
idzie. Nie namawiam
nikogo, jak ma głosować. Uważam, że powinien pójść na referendum i szczerze mówiąc, gdybym ja był na miejscu pana prezydenta Miszalskiego, to bym pokazywał, co zrobiłem i chciałbym też, żeby Polacy, żeby krakowianie mnie ocenili, bo wie pani...
Panie pośle, na koniec, tak czy nie, czy Kraków ma dobrego prezydenta obecnie.
Czyli panie co, ja myślę, że to ocenią krakowianie podczas referendum. Ja jestem politykiem, który w tym momencie nie ocenia a pana prezydenta. Nie? Uważam, że na pewno są rzeczy, które dobrze zrobił, a też są rzeczy, które na pewno źle zrobił.
A więcej jest tych dobrych czy złych?
To ocenią Polacy, oczywiście, krakowianie, przepraszam, przy referendum 24 października. I ja osobiście pójdę na referendum, bo uważam, że to jest też mój obowiązek i też przywilej.
Ale czy powinna być zmiana prezydenta miasta, czy nie w Krakowie?
Pani redaktor, to myślę, że ocenią krakowianie,
bo ja nie jestem... Ja pana pytam.
Więc ja uważam, że ocenią to krakowianie.
Ale jak pan uważa...
Ja będę jeszcze zastanawiał się nad tym, jak zagłosować, natomiast na referendum pójdę.
Rafał Komarewicz, Klub Parlamentarny Centrum. Bardzo dziękuję, panie
profesorze,
za rozmowę.
Bardzo dziękuję państwu, życzę miłego wieczoru.
Państwu dziękuję za uwagę.